czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Chcemy skupić się na tym Słowie, które daje nam życie. Zaprośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam zgłębiać tajemnicę obecności Boga żywego, Chrystusa Zmartwychwstałego pośrodku nas w tym znaku Słowa. Niech Duch Święty pomaga nam, wspiera nas, by ta tajemnica obecności Jezusa w Słowie dotknęła głębokości naszych serc i byśmy zrozumieli Jego Słowo i pokochali je. Drodzy, dzisiaj w naszym studiu mamy gościa, którego bardzo serdecznie witamy, wykładowcę Pisma Świętego w seminarium w Kielcach. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomicznego Wydziału Teologicznego KULU, a jest nim ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec. Bardzo serdecznie, księże profesorze, witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Ksiądz nie jest pierwszy raz tutaj u nas.
Nie pierwszy raz.
Nie jest takim początkującym jak ja tutaj, pracownikiem radia. Pragniemy teraz wsłuchać się w teksty Pisma Świętego i prosić Ducha Świętego właśnie, aby one stały się dla nas światłem na naszej ścieżce. Pierwsze czytanie, które pragniemy zgłębić, to czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami, rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego podobnie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Jako pierwsze czytanie liturgia Kościoła podaje nam fragment z drugiej Księgi Machabejskiej, ponieważ Księgi Machabejskie rzadko czytane są na ambonie. Może warto w kilku słowach na początku nakreślić kontekst historyczny tych obu ksiąg. Zarówno pierwsza, jak i druga Księgi Machabejskie związane są z czasami tak zwanych wojen machabeńskich. Nazwa tych wojen pochodzi od osoby Judy Machabeusza. Rodzina jego, nosząca w tradycji żydowskiej także nazwę Hasmoneuszy, odegrała znaczącą rolę w tym powstaniu. Najpierw trzeba się zapytać, dlaczego w ogóle takie powstanie wybuchło. Otóż powstanie to było żydowską reakcją na proces hellenizacji, którego początki datowane są już na czasy Aleksandra Wielkiego. Król Aleksander Wielki zmarł w roku 323 przed Chrystusem. I jego imperium rozpadło się na kilka części. Te części były zarządzane przez dynastie wywodzące się od znaczących wodzów armii Aleksandra Macedońskiego. I były to imperia bardzo obszerne, jeśli chodzi o terytorium. W związku z tym istniał problem, jak zjednoczyć tych wszystkich mieszkańców. Jak sprawić, żeby te państwa były wewnętrznie spójne? Bo wiadomo, że było tam wiele narodów, one posługiwały się różnymi językami, z kolei wyznawały też różne kulty. Zatem groziło takiemu państwu bardzo szybki, upadek poprzez właśnie odcięcie poszczególnych części. Jak zatem zjednoczyć takie państwo? Otóż dynastia Seleucydów, a zwłaszcza dwaj jej królowie, noszący imię Antiocha, Antioch III i Antioch IV, chcieli, aby tym, co jednoczy całe państwo, była kultura, którą określamy mianem kultury hellenistycznej. To była kultura oczywiście nawiązująca do antycznej Grecji, ale również wzbogacona wieloma elementami pochodzącymi ze starożytnego Bliskiego Wschodu, z różnych kultury czy to perskiej, czy to babilońskiej, czy egipskiej, czy wreszcie kultury aramejskiej. Można by powiedzieć, szukając dzisiaj analogii, był to taki multikulturalizm. Właśnie taka kultura hellenistyczna, która sprawiała, że istniał jeden język, oczywiście język grecki, istniał kult, który właściwie można powiedzieć był synkretyczny, czyli łączący wszystkie kulty znajdujące się na starożytnym Bliskim Wschodzie. No i tutaj inne narody z tym nie miały żadnego problemu, ponieważ były narodami politeistycznymi. Natomiast problem był z Izraelitami, ponieważ oni już w tym czasie wyznawali radykalny monoteizm i nie bardzo chcieli przyjąć ten styl hellenistyczny życia za swój styl. W związku z tym najpierw próbowano zaszczepić właśnie ten styl helenistyczny poprzez pewną propagandę. Natomiast kiedy ta propaganda już nie miała żadnych owoców, zaczęto siłą zaprowadzać właśnie kulturę helenistyczną. I dzisiaj mamy taki fragment, który nam pokazuje właśnie moment prześladowań. Oczywiście w II Księdze Machabejskiej znajdziemy wiele takich fragmentów, które ukazują bohaterstwo Żydów w obliczu prześladowań ze strony helenistów. Tutaj ta scena opisana w 7 rozdziale II Księgi Machabejskiej jest chyba jedną z najbardziej znanych, a to dlatego, że opowiada o męczeństwie 7 braci. Zauważmy najpierw, jaki jest powód, dla którego są prześladowani. Otóż nie chcą oni skosztować wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jednym właśnie z elementów narzucania kultury helenistycznej było zaprowadzenie zwyczajów związanych z żywieniem, a więc ponieważ dla Żydów wieprzowina była mięsem nieczystym, natomiast heleniści nie mieli z tym żadnego problemu. Dlatego też próbowano właśnie to zaprowadzić siłą. No i tutaj widzimy ludzi, matkę i 7 jej synów, którzy z tego powodu są prześladowani. Tekst ten został wybrany dlatego, że widoczna jest w nim nauka o zmartwychwstaniu. W ogóle orędzie całej niedzieli, orędzie liturgii słowa całej niedzieli koncentruje się na idei zmartwychwstania. I właśnie w tym tekście, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, mamy bardzo mocno tę prawdę podkreśloną. To nie jest cały 7 rozdział tutaj odczytany, ale wybrane zostały te wypowiedzi, które właśnie świadczą o wierze w zmartwychwstanie. Warto tu powiedzieć jeszcze, że wiara w zmartwychwstanie, można powiedzieć, ewoluowała w Izraelu. To nie było tak, że od samego początku tę prawdę Izraelici odkryli. Otóż oni ją odkryli stosunkowo późno. Właśnie w czasach poprzedzających już czasy Jezusa Chrystusa, w ostatnich wiekach przed przyjściem Jezusa Chrystusa, stawiali sobie Żydzi pytanie związane ze sprawiedliwością i wiernością Boga. Mówili, że skoro Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze, to było podstawowe wyznanie wiary w sprawiedliwość Boga, Bóg, który właśnie docenia wierność i Bóg, który karze grzech. I najczęściej było takie przekonanie, że owa nagroda bądź kara staje się widoczna już w życiu ziemskim. A więc człowiek, który był wierny Panu Bogu, otrzymywał błogosławieństwo w postaci czy to licznego potomstwa, czy bogactwa już tutaj na ziemi. Natomiast człowiek, który był niewierny, który nie przestrzegał prawa, który to prawo łamał, również odpłatę otrzymywał w życiu doczesnym, czy to w postaci jakiejś właśnie klęski, jakiegoś cierpienia. Ale powstał właśnie problem w obliczu prześladowania, co z tymi, którzy cierpią, którzy czasami też oddają życie, jak wygląda ta nagroda Boża w odniesieniu właśnie do nich. W jaki sposób Bóg się okaże sprawiedliwy wobec właśnie tej postawy tych wiernych Izraelitów. I właśnie w ten sposób Izraelici zaczęli odkrywać prawdę, że owa nagroda niekoniecznie musi spotykać człowieka już tutaj na ziemi w czasie jego ziemskiego, doczesnego życia, ale ta nagroda może zostać jakby rozciągnięta w czasie. A więc może ona doświadczyć, człowiek może jej doświadczyć, choć tutaj na ziemi umrze, czy zginie jako męczennik, to jednak właśnie w życiu przyszłym. I tę właśnie prawdę dzisiaj nam mocno uświadamiają synowie jednej matki, 7 braci. Zauważmy właśnie wypowiedzi tych ludzi. A więc ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie, król świata, tutaj właśnie o Bogu, nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. A więc wyraźnie jest powiązane wskrzeszenie do życia wiecznego z wiernością wobec prawa. Podobna jest też wypowiedź jego brata. Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. W tej ostatniej wypowiedzi jest bardzo ciekawa taka tendencja, która też gdzieś tam się rysowała w Izraelu, że sprawiedliwi tylko dostąpią zmartwychwstania, natomiast ci niesprawiedliwi nie. Ale potem ta nauka trochę ewoluowała, zmieniała się i ostatecznie mówi się o zmartwychwstaniu do życia wiecznego i zmartwychwstaniu dla potępienia. Zmartwychwstanie do życia więc dla sprawiedliwych, zmartwychwstanie do potępienia dla tych, którzy byli niesprawiedliwi. Gdyby ktoś chciał poszerzyć sobie informacje czy naukę właśnie Izraela na temat zmartwychwstania, warto sięgnąć też do księgi proroka Daniela. To jest księga, która pochodzi z tego samego mniej więcej czasu. Tam również, zwłaszcza w 12 rozdziale, jest bardzo mocno zaakcentowana ta nauka o zmartwychwstaniu. A więc tutaj mamy przygotowanie tej nauki o zmartwychwstaniu, której pełnię przyniesie nam Jezus Chrystus. To pierwsze czytanie z Księgi Machabejskiej, z drugiej Księgi Machabejskiej, ono będzie doskonałą tworzyć całość z Ewangelią, która również będzie skoncentrowana na idei zmartwychwstania.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan to jest list, który również porusza problematykę spraw ostatecznych. Podobnie zresztą jak list pierwszy. Otóż najpierw warto sobie zadać pytanie, dlaczego apostoł Paweł pisze drugi list do Tesaloniczan, do wspólnoty w Tesalonice. Klucz do zrozumienia tego listu mamy w rozdziale drugim, w wersetach pierwszym i drugim. Tych oczywiście wersetów nie czytamy dzisiaj, ale myślę, że warto je przytoczyć, aby one stworzyły pewien kontekst rozumienia całej wypowiedzi zawartej w dzisiejszym drugim czytaniu. Otóż te pierwsze dwa wersety drugiego rozdziału brzmią następująco. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie poszli głosić dobrą nowinę. Najpierw ją głosili na terenie dzisiejszej Azji Mniejszej. Potem apostoł Paweł udaje się na tereny dzisiejszej Grecji. I oczywiście jedną z podstawowych prawd, jaką głoszono, oprócz tego, że Pan Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał, była także prawda o Jego powrocie. A więc o tak zwanej paruzji. Ta prawda zawiera się choćby w tym wyznaniu wiary, której my powtarzamy. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Otóż to oczekiwanie paruzji, a więc powtórnego przyjścia Pana, było bardzo żywe i można powiedzieć, ono mocno determinowało życie ówczesnych chrześcijan. Apostoł Paweł zauważa, że w Tesalonice ta nauka o paruzji została trochę opacznie zrozumiana, a mianowicie w ten sposób, że Dzień Pański właściwie już za chwilę będzie. Tak zresztą sądzono nie tylko w Tesalonice, ale także w wielu innych wspólnotach. Oczekiwano bardzo szybkiego przyjścia Jezusa, a więc bardzo szybkiego nadejścia dnia ostatecznego. Oczywiście takie oczekiwanie od razu zaczęło rodzić pewne konsekwencje. Między innymi takie, że mieszkańcy Tesaloniki zamiast zająć się pracą, która przynosiłaby im choćby chleb, czyli taką najbardziej konieczną pracą, po prostu przestali pracować, licząc, że no, skoro za chwilę będzie Dzień Pański, Dzień Ostateczny, to nie ma sensu sobie zawracać głowy żadną pracą, tylko trzeba jak najszybciej właśnie przyspieszyć to nadejście tego dnia przez właśnie oczekiwanie, modlitwę. A więc zajęto się tym. Apostoł Paweł pisze, że w tym błędnym zrozumieniu idei Dnia Pańskiego w pewien sposób mogły także pomóc albo właśnie wystąpienie jakichś fałszywych nauczycieli, albo pojawienie się nawet jakiegoś listu rzekomo przypisywanego Pawłowi, o czym tutaj właśnie w tym fragmencie przeze mnie przed chwilą odczytanym Paweł apostoł przypomina. Stąd też wspólnota zamiast pracować, zamiast zająć się sprawami codzienności, zajęła się nie tym, co trzeba. Oczywiście wiadomo, że każdy chrześcijanin musi oczekiwać Dnia Pańskiego, ale nie może to być oczekiwanie bierne, apatyczne, kiedy człowiek nic nie robi, właśnie tylko koncentruje się na tym pytaniu, jest ten Pan Jezus już z powrotem, czy jeszcze go nie ma. Dlatego Paweł pisze ten drugi list i w drugim rozdziale tego drugiego listu do Tesaloniczan bardzo mocno wyjaśnia, bardzo wyraziście wyjaśnia adresatom, jak ma wyglądać sprawa Dnia Pańskiego, że będą pewne znaki, że to nie nastanie w taki sposób zupełnie niezapowiedziany przez Boga, ale za pomocą pewnych znaków to nadejście Dnia Pańskiego zostanie jakby zapowiedziane. Oczywiście, żeby te znaki zrozumieć, trzeba mieć troszkę wyczucie, powiedzielibyśmy umysł otwarty na Ducha Świętego. I cały drugi rozdział to jest właśnie takie pouczenie. Natomiast ten fragment, który myśmy dzisiaj przed chwilą usłyszeli, nasze drugie czytanie, to już jest właściwie końcowa część tego pouczenia, ona ma bardziej taki charakter dziękczynienia i modlitwy, którą Paweł kieruje. Więc najpierw jest taka prośba, modlitwa i życzenie zarazem skierowane pod adresem adresatów, pod adresem Tesaloniczan, aby Pan udzielił im wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei. To są bardzo ważne dwie takie postawy. Postawa naznaczona właśnie pociechą i postawa naznaczona nadzieją. To są postawy chrześcijan. Zresztą to ta wzmianka o tym pocieszeniu dwa razy się tutaj pojawia, a zatem jest ona bardzo ważna. Chodzi o to, aby życie chrześcijan było nacechowane pewną nadzieją, że to nie jest życie, nawet jeśli to przyjście Pana, ta paruzja się opóźnia, to nie znaczy, że mamy z tego powodu się smucić, że mamy trwać właśnie w jakiejś takiej apatii czy beznadziei, ale wyraźnie jest to podkreślone, że każdy powinien, otrzymując łaskę od Pana, umacniać się. Jest tu też ta wzmianka właśnie o utwierdzeniu, o umocnieniu człowieka w działaniu i dobrej mowie. A więc ta łaska Boża powinna przenikać całe działanie każdego człowieka. I to jest pierwsza część tego czytania. Natomiast drugiej jest bardzo ciekawy przypadek, kiedy apostoł Paweł prosi o modlitwę za siebie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało. Gdybyśmy sięgnęli do tekstu greckiego, tekstu oryginalnego, w którym apostoł Paweł pisał, mówi tam wręcz o słowie, które ma biec, tak jak sportowiec biegnie na stadionie. Wiadomo, że kiedy ktoś biegnie, to po to, żeby osiągnąć jak najlepszy czas, żeby jak najszybciej dobiec do mety. I tak samo pragnieniem Pawła jest, aby słowo Pana właśnie w bardzo szybkim tempie mogło docierać do poszczególnych adresatów, do kolejnych ludzi, którzy na to słowo oczekują. Oczywiście jest też życzenie skierowane do Tesaloniczan, aby strzegli się ludzi przewrotnych, a więc być może jest to właśnie nawiązanie do pojawiających się tam fałszywych nauczycieli. Paweł ma świadomość, że ci fałszywi nauczyciele mogą wprowadzać ogromne zamieszanie w życie wspólnoty, ale ostatecznie właśnie jest tutaj zakończenie takie, które każe optymistycznie spojrzeć w przyszłość, że obecność Pana, który jest wierny, który umacnia, który strzeże od złego, będzie prowadziła wspólnotę. A więc oczekujcie dnia Pana, zdaje się mówić apostoł Paweł do Tesaloniczan, ale biorąc pod uwagę teraz całość orędzia tego listu, ale także zajmijcie się codzienną pracą, wykonujcie swoje obowiązki, a dzień Pana nadejdzie, ale zanim on nadejdzie, musicie umieć odczytać pewne znaki, które Pan daje, i o tych znakach także Paweł mówi, a dzięki temu właśnie będziecie przygotowani, i to jest właśnie istotą życia chrześcijańskiego.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy w ostatnim tygodniu ziemskiego życia Jezusa, już po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, bo ostatnie rozdziały właśnie Ewangelii Łukaszowej już o tym mówią. Opis wjazdu jest w rozdziale 19. My natomiast odczytujemy dzisiaj fragment z rozdziału 20. I ten pobyt Łukasza, pobyt w Jerozolimie w Ewangelii Łukaszowej właściwie ograniczony jest do pobytu Jezusa w świątyni. Wejście Jezusa do świątyni było bardzo gwałtowne. Wyrzucił on tam tych, którzy uprawiali w niej handel, i następnie co dnia nauczał. Wiadomo było, że przy świątyni gromadzą się pobożni Izraelici, ale też gromadzą się ludzie, którzy stanowią elitę ówczesnego społeczeństwa. Zatem nie dziwi nas, że wśród słuchaczy są i arcykapłani, i uczeni w piśmie, i faryzeusze. Widząc reakcję tłumu, który z podziwem słucha słów Jezusa, zaczynają zastanawiać się, co z tym zrobić. I zaczynają Jezusowi stawiać pytania. Wszystkie dyskusje, które toczy Jezus ze swoimi przeciwnikami właśnie w świątyni, opisane w 20 rozdziale, to są dyskusje, które są motywowane chęcią upokorzenia Jezusa, chęcią skompromitowania Go, podważenia Jego autorytetu. Chodzi o to, aby wykazać, że nauka, którą głosi, jest jakoś wewnętrznie sprzeczna, jest nielogiczna, że jest bezsensowna, że trudno ją przyjąć. I między innymi ta scena, o której dzisiaj słyszymy, ta rozmowa Jezusa z Saduceuszami ma na celu upokorzenie, a więc pozbawienie jakby tego honoru bycia nauczycielem, skompromitowanie. Żeby zrozumieć wymowę tej sceny, warto najpierw sobie powiedzieć, kim w ogóle byli owi Saduceusze. O Saduceuszach nie słyszymy zbyt często w Ewangeliach, najczęściej słyszymy o faryzeuszach. A faryzeusze i Saduceusze to były dwa stronnictwa, które zupełnie były rozbieżne w swoich poglądach. A więc Saduceusze stanowili część arystokracji kapłańskiej. Sama nazwa Saduceusze ma najprawdopodobniej podwójną genezę. Mówi się, że pochodzi ona od słowa cadik, sprawiedliwy. A więc Saduceusze byliby tymi, którzy pretendują do bycia sprawiedliwymi, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ich nazwa Sadukajoj w języku greckim pochodzi od imienia Sadoka, a więc arcykapłana, czy najwyższego kapłana, od którego wywodziła się linia dynastyczna, właśnie do której należeli arcykapłani. To była bardzo znacząca dynastia właśnie Sadokitów. Można powiedzieć największa elita, jaka może być. Zresztą wszyscy arcykapłani, o których wspominają Ewangelię, to są właśnie Saduceusze, pochodzący od Sadoka. Jakie poglądy mieli Saduceusze? Nie będziemy tutaj wszystkich tych poglądów streszczać, ponieważ byłoby to zbyt obszerne. Natomiast sam ewangelista sugeruje nam, na który element tej nauki Saduceuszów należy dzisiaj zwrócić uwagę, a mianowicie na fakt, że nie wierzą w zmartwychwstanie. Dlaczego Saduceusze nie uznawali zmartwychwstania? Otóż dla nich całe objawienie Boże, czy najważniejsza część objawienia Bożego, skoncentrowana była w Torze, czyli w pierwszych pięciu księgach Biblii hebrajskiej. Czyli w pięcioksięgu, mówiąc inaczej. A ponieważ w pięcioksięgu nie ma żadnej wzmianki o zmartwychwstaniu, stąd też Saduceusze nie przyjmowali tej rzeczywistości. Faryzeusze dla odmiany wierzyli w zmartwychwstanie, ponieważ oni oprócz Tory, tej spisanej, przyjmowali także Torę, którą, jak wierzyli, Mojżesz otrzymał w inny sposób, do przekazu ustnego. I tam akurat nauka o zmartwychwstaniu istniała, dlatego też faryzeusze tu się różnili. No ale tutaj mamy spotkanie Jezusa z Saduceuszami, a więc mamy ludzi, którzy w zmartwychwstanie nie wierzą. I oczywiście przychodzą do Jezusa, chcą wykazać, że jego nauczanie jest zupełnie nielogiczne, ponieważ nie mieści się, nie da się tego jakoś ulokować w zwykłym ludzkim pojęciu, zwykłym ludzkim rozumowaniu. Przytaczają historię oczywiście wymyśloną, zupełnie nieprawdopodobną, a mianowicie historię o siedmiu braciach, którzy po kolei poślubiali jedną kobietę. Oczywiście było to zgodne z prawem mojżeszowym i tutaj oczywiście odwołują się do swojego największego autorytetu, zaczynając w pierwszym zdaniu, mówiąc do Jezusa: nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Oczywiście to nauczycielu brzmi tutaj jak pewne szyderstwo. Za chwilę zamierzają właśnie z tego nauczyciela skompromitować, zamierzają pokazać, że on na niczym się nie zna. Ale tutaj właśnie odwołują się do swojego największego autorytetu, a mianowicie do Mojżesza. Do Mojżesza i do prawa Lewiratu, które znajdowało się w Starym Testamencie, w księdze powtórzonego prawa, w rozdziale 25, gdzie był przepis, że jeśli umarł człowiek żonaty, ale nie zostawił potomstwa, to w pierwszej kolejności wdowę musiał poślubić ktoś z rodziny, brat właśnie tego zmarłego. Chodziło najpierw o to, aby imię zmarłego zostało utrwalone, a więc żeby jego ród nie wyginął, a także chodziło o kwestie czysto praktyczne, aby po prostu własność ziemska pozostała w ręku konkretnej rodziny. Również innym elementem jest bardzo humanitarne podejście do wdowy, które dawało jej utrzymanie i oparcie, jeśli poślubiała właśnie kolejną osobę. Zatem prawo bardzo, bardzo stare, tradycyjne, ale w kontekście tego opowiadania, które przytaczają Saduceusze, no i w kontekście nauki o zmartwychwstaniu zupełnie wydaje się ono nielogiczne, ponieważ Saduceusze właśnie mówią, że gdyby przyjąć naukę o zmartwychwstaniu, no to pytanie, kogo z tych siedmiu ta kobieta potem w tym przyszłym życiu poślubi, czy będzie mieć jako swojego męża. I tutaj musi Jezus oczywiście skorygować to myślenie. Odpowiada na ten zarzut w dwóch etapach. Najpierw stwierdza, że nie można życia po śmierci pojmować na podobieństwo życia doczesnego. I pośrednio potwierdza, że Saduceusze mają rację, odrzucając czysto ziemskie rozumienie zmartwychwstania. Oni rozumieli tak jak, na logikę biorąc, tak jak życie ziemskie, tutaj doczesne. Czyli właściwie będzie to przedłużenie tego wszystkiego, co jest tutaj na ziemi. Jezus mówi, że tak nie można na zmartwychwstanie patrzeć. Zmartwychwstanie, życie po zmartwychwstaniu nie będzie kontynuacją życia przed śmiercią, czy prostą kontynuacją, albo kopią życia przed śmiercią. Dlatego też prawa obowiązujące przed śmiercią nie będą obowiązywać po śmierci. Zauważmy, że podstawowym powodem, dla którego zawierano małżeństwo w Izraelu, było potomstwo, było zrodzenie potomstwa. I to zrodzenie potomstwa było też takim wyrazem właśnie, czy ono uosabiało to pragnienie człowieka życia wiecznego, dlatego że człowiek miał świadomość, że on umrze, ale jego imię będzie trwało dalej w jego potomstwie. A więc podstawowym powodem, dla którego zawierano małżeństwo, było pragnienie zrodzenia potomstwa. A ponieważ w wieczności nie będzie potrzeby już zachowywania własnego imienia w potomkach, ponieważ człowiek sam będzie osobiście żył na wieki, dlatego też ten podstawowy cel, dla którego właśnie istnieje tutaj na ziemi małżeństwo, przestaje być aktualny, bo wraz ze zmartwychwstaniem człowiek osiąga wieczność. I dalej Jezus mówi, że którzy zmartwychwstaną, będą równi aniołom, stają się dziećmi Boga, a więc za pomocą pewnych obrazów. Też żebyśmy nie próbowali tego ujmować tak dosłownie na zasadzie, że będziemy aniołami. Nie. Tutaj Jezus używa pewnych obrazów, że będą jak aniołowie, a więc za pomocą tych obrazów ukazuje prawdę o istocie życia po zmartwychwstaniu. Chodzi o fakt nie tyle aniołów jako istot bez płci, ale fakt, podkreślenie faktu, że chodzi o życie w obecności Boga. I teraz mamy drugą część argumentacji Jezusa, kiedy próbuje i pokonuje przeciwników tej dyskusji ich własną bronią. Otóż powiedziałem na samym początku, że Saduceusze powołali się na największy autorytet, jakim był dla nich Mojżesz. A więc cytat z Tory, cytat z Mojżesza. Jezus także cytuje Torę, ale nie cytuje Mojżesza, tylko cytuje samego Boga. Kiedy mówi Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Dokładnie tymi słowami, choć Jezus mówi, że Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, tutaj wyraża właśnie tę tradycyjną naukę o mojżeszowym pochodzeniu pięcioksięgu, ale w istocie te słowa Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba to są słowa samego Pana Boga, który tak się właśnie przedstawia. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. A więc argument story, ale zupełnie innej wagi niż do tej pory ta argumentacja Saduceuszy. Argument, który właśnie powołuje się na samego Boga. Gdyby ci, Abraham, Izaak i Jakub, nie zmartwychwstali, to znaczy, że Bóg jest Bogiem umarłych, ale jego wierność właśnie może zostać pokonana, nie może zostać pokonana przez śmierć. Jego wierność będzie trwała także po śmierci człowieka. Zatem Bóg Izraela jest tutaj ukazany jako Bóg, który tworzy więź z osobami, a nie miejscem. Daje pewność, że nie opuści tych, których uznał za swój lud. Jest bardzo ważna nauka, płynie nauka o zmartwychwstaniu. Widzimy zatem, że wszystkie trzy czytania, już teraz zbierzmy te wszystkie myśli, zanim za chwilę oddamy głos naszym słuchaczom, te wszystkie czytania koncentrują się właśnie na tej idei zmartwychwstania. To są ostatnie niedziele roku liturgicznego, spoglądamy ciągle ku przyszłości. I właśnie nauka, którą daje nam Kościół poprzez liturgię słowa najbliższej niedzieli, O tym nam mówi, o zmartwychwstaniu. Jest to prawda bardzo ważna. Myślę, że to za chwilę w telefonach wybrzmi. Prawda, która niestety przez wielu dzisiaj także chrześcijan nie jest przyjmowana. Prawda o zmartwychwstaniu. Będziemy próbować za chwilę odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego wielu także tych, którzy w Wielkanoc idą świętować, tak naprawdę nie wierzą w zmartwychwstanie.
Nasza audycja nazywa się, księże profesorze, Szukając Słowa Bożego. Czyli tutaj mamy do czynienia nie z tym, że szukamy jakichś tam tekstów biblijnych, czy szukamy Pisma Świętego, ale szukamy Słowa Bożego. A Słowo Boże to jest sam Chrystus, obecny pośrodku nas, żyjący, zmartwychwstały. I chcemy z Nim konkretnie się spotkać. I poprzez te teksty i właśnie to objaśnienie, które ksiądz profesor tutaj daje, chcemy lepiej przeżyć to nasze życie, by dojść do tego, co Chrystus też i sobą prezentuje, do czego nas wzywa, do zmartwychwstania, do życia, ponieważ on sam powiedział, ja jestem Paschą, ja jestem życiem, zmartwychwstaniem i życiem. Zaprosimy naszych słuchaczy, w tej chwili przypomnę telefony do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy do współtworzenia tej audycji.
Zachęcamy naszych słuchaczy do dzielenia się swoją refleksją. Tak jak powiedziałem, ta prawda o zmartwychwstaniu, ona bardzo trudno przebija się do świadomości dzisiejszego człowieka. Może także dlatego, że zmartwychwstanie oznacza sąd. Prawda o zmartwychwstaniu oznacza też prawdę o sądzie. Jezus przyjdzie w momencie, kiedy zmartwychwstaniemy, aby nas sądzić. A to oznacza, że każdy nasz czyn, dobry i zły, będzie miał swoje konsekwencje. Właśnie na tym sądzie. I może jest to taka próba ucieczki przed tą prawdą właśnie poprzez to, że zaprzeczamy zmartwychwstaniu i wtedy nie musimy ciągle myśleć o tym sądzie. A jednak ta prawda jest. Oczywiście my wierzący nie musimy się tym przejmować. Jeśli tylko otwieramy się na Bożą łaskę i z tą łaską współdziałamy, czyniąc dobro, możemy być pewni, że w momencie sądu będziemy po stronie tej właściwej.
Księże profesorze, mamy pierwszy telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota ze Szczecina. Bardzo pozdrawiam księży.
Witamy, Pani Doroto.
I takie, no nie ukrywam tutaj swojego takiego jakiegoś smutku, bo mam bardzo kochanego męża i no nie ukrywam, że chciałabym kiedyś spotkać go w niebie i razem radować się przed tronem Bożym, ale no właśnie z tego, co ksiądz powiedział, nie tak będzie to wyglądać, jak sobie wyobrażamy.
Ale to nie znaczy, że męża nie będzie w niebie, prawda?
Na pewno mam taką
proszę panią,
nadzieję.
Ja myślę tak.
Ale jeszcze pytanie, tak? Proszę księdza, zanim, bo też moje pytanie, bo skoro jesteśmy małżeństwem, skoro są małżeństwa, to wiele rzeczy dzieje się jednak wspólnie, prawda? Razem czynimy rzeczy dobre, no czasem razem grzeszymy. Jak to też będzie rozpatrywane kiedyś w przyszłości, bo jednak stanowimy tą więź, stanowimy to jedno. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko jest w Piśmie Świętym napisane, ale przy mądrości księdza może coś więcej uda się usłyszeć.
Nie jest pani, nie jest, dziękuję za to pytanie. Nie jest pani pierwszą osobą, która stawia mi takie pytanie. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli mówimy o zbawieniu, czyli jeżeli mówimy o życiu z Panem Bogiem, możemy być pewni, że to zbawienie będzie najwspanialszym darem, jaki tylko człowiek może od Pana Boga otrzymać. Bo jeżeli by temu darowi czegoś brakowało, to znaczy, że on nie jest najwspanialszy. To wtedy trudno mówić w ogóle o jakimś zbawieniu, prawda? Więc możemy być pewni, że będzie to najwspanialszy dar, jaki otrzymamy od Pana Boga. I chciałem uspokoić naszą słuchaczkę, że na pewno jako osoba zbawiona, w co wierzymy i na co mamy nadzieję, myślę, że ona także, dostanie to wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Jeżeli byłoby coś, co pozbawi ją choćby ułamka szczęścia w życiu przyszłym, to myślę, że Pan Bóg by jej tego na pewno nie oszczędził. Na pewno jej da to wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do szczęścia. Musimy mieć świadomość, że zbawienie jest to najwspanialszy dar. To jest dar, który przerasta wszelkie nasze oczekiwania. I na pewno nie będzie takiej sytuacji, że będziemy w życiu przyszłym żałować, że nasz mąż gdzieś się zagubił, że go gdzieś tutaj w pobliżu, czy żona, że nie ma ich tu w pobliżu, gdzie indziej w jakichś innych sferach niebieskich się obracają. Nie, tutaj naprawdę możemy być spokojni. Zbawienie to będzie najwspanialszy dar. To jest coś, czego nawet sobie nie wyobrażamy, ale możemy być pewni, że na pewno nie będzie tam czegoś, co by nas zasmucało, co by nas jakby osłabiało naszą nadzieję. Także tutaj pani może być naprawdę spokojna.
Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało.
Dokładnie. Tak jak Paweł to mówi. Więc tutaj nie musimy się naprawdę niczego obawiać.
Mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maryjo.
Szczęść Boże. Mówi Teresa z Katowic.
Witamy pani Tereso.
Witam obu księży. No i mam takie pytanie może śmieszne. Na przykład jak jest jeden mąż i miał 3 żony, tak się złożyło, wszystkie po ślubie kościelnym, i jak w niebie te 3 żony będą się traktować między sobą i jak będą traktować tego męża i jak ten mąż będzie traktował te żony. No bo na ziemi wiadomo, że jest, nawet jak ktoś nie jest żoną, ma żonę, a powiedzmy, nawet poprzednia znajomość to tak ciąży na tym
no zakładamy, że ten pan był wdowcem 3 razy. Zakładamy, że pan był 3 razy wdowcem, skoro miał 3 żony. Czy 2 razy wdowcem, a 3 żona aktualnie jest, prawda?
Tak.
Skoro są to po ślubie kościelnym.
Tak.
Tak jak przed chwilą powiedziałem, Nie próbujmy zbawienia jakby wyrażać na podobieństwo tego, co mamy tutaj na ziemi. Bo no, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Ja wiem, że to, co mówimy w tej chwili jest dość takie trudne, dlatego że mówimy o rzeczach, no, o których Pismo nam odsłania pewną część tej prawdy, ale nie odsłania nam całości. Odsłania nam Pan Bóg tyle, ile jest nam potrzebne do zbawienia. I mam świadomość tego, że próbujemy przez analogię właśnie przekładać pewne ludzkie uwarunkowania na życie wieczne. Ale zauważmy, że dokładnie ten sam argument w dyskusji z Jezusem dzisiaj przytoczono właśnie. Wracamy do tej samej odpowiedzi, którą udzieliłem poprzedniej słuchaczce. Naprawdę zbawienie będzie tak wielkim darem, że nie będzie mu nic brakować. Bo gdyby brakowało, to nie byłoby to zbawienie. To nie byłoby coś najwspanialszego. A jeżeli mielibyśmy w przyszłym świecie żałować czegoś z życia ziemskiego, no to jakie byłoby to zbawienie, prawda? Zbawienie będzie wtedy, kiedy to, co dostaniemy, będzie przerastać absolutnie to wszystko, co jest tutaj na ziemi. Bo inaczej to trudno nazwać w ogóle zbawieniem. Prawda? Więc nie musimy niczego żałować, bo gdybyśmy żałowali naprawdę, to trudno to nazwać niebem. Raczej stan żalu za utraconą sytuacją, to wiemy, że nazywa się odmiennie, nazywa się właśnie piekłem. To będzie właśnie stan żalu z utraconej szansy. Natomiast niebo absolutnie nie będzie stanem żalu, że czegoś nam brakuje z tego, co mieliśmy tutaj na ziemi. Jak to będzie, do końca nie wiemy, bo tutaj niestety nawet największe mózgi teologiczne, jak choćby Benedykt XVI, no na te pytania w pełni nam nie odpowiadają, bo, no bo tyle nam Pan Bóg odsłonił.
Aha. To Bóg zapłać za...
Proszę bardzo.
...za odpowiedź. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, zapraszamy wszystkich słuchaczy do tworzenia tej audycji. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w seminarium w Kielcach, jak również jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekumenicznego Wydziału Teologicznego KULU. Jest kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chcę powiedzieć taką swoją myśl. Bóg, widząc tak wielkie pogaństwo, przemówił do Mojżesza i wielu innych, by przygotowali swój lud wybrany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo nasz Pan Jezus Chrystus zapieczętował wszystko dokładnie. A wydaje mi się, że z Apokalipsą to nadejdzie Nowe Jeruzalem. Jak nadejdzie Paruzja, to podobno ten, kto doczeka ten czas, to nie będzie czysta. To ten będzie się
Apokalipsa
cieszył.
Akurat jest moją ulubioną księgą, ponieważ wszystkie moje stopnie naukowe zdobywałem w oparciu o Apokalipsę. Tam jest Apokalipsa, która... W Apokalipsie mamy rzeczywiście obraz Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba i które już w pewien sposób jest obecne. No to jest pewna taka tajemnica, że pewne rzeczy są już obecne, my ich doświadczamy, ale one się jeszcze w pełni nie ujawniły. Na przykład zauważmy choćby myśl bardzo ciekawą u świętego Jana. Każdy, kto żyje i wierzy, ma życie wieczne, nie? I tak mówi Jezus. Logika by nam podpowiadała, że będzie miał życie wieczne, że kto żyje, kto wierzy, będzie miał życie wieczne. A Jezus mówi, kto żyje, kto wierzy, ma życie wieczne już teraz. Czyli my już tego doświadczamy, a więc i doświadczamy tego Nowego Jeruzalem w pewien sposób. Także doświadczamy w pewien sposób nowego życia, bo przecież zauważmy sakrament chrztu, który każdy ma już z nas za sobą. To jest także właśnie śmierć, ale i zmartwychwstanie razem z Jezusem Chrystusem. Nieprzypadkowo dawniej właśnie sprawowano ten sakrament przez zanurzenie, a potem wynurzano człowieka tak, jakby się wyłaniał z grobu. A więc już w pewien sposób zmartwychwstaliśmy. Zresztą to sam Paweł pisze, powstaliście z martwych. Więc my w pewien sposób już to mamy za sobą, ale jeszcze się to oczywiście w pełni nie ujawniło, ponieważ no to się ujawni dopiero w momencie, kiedy się Pan Jezus objawi jako sędzia w momencie paruzji.
Ja chcę powiedzieć jeszcze, proszę księdza, święty Jan pisze, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Pierwsze miasto święte Jeruzalem, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga.
No właśnie, przeminęły, ale teraz pytanie, czy przeminęły oznacza zginęły. Otóż zajmowałem się tym tekstem w jednej z moich książek i okazuje się, że owo przeminęły nie oznacza zostały unicestwione. Po prostu odeszły, ale pojawia się nowe niebo i nowa ziemia. Fakt, że jest nadal mowa o niebie i ziemi, sugeruje pewną kontynuację. Nie można powiedzieć, że jest tu radykalne cięcie i radykalna właśnie przerwa i to, co powstaje, jest zupełnie, zupełnie odmienne od tego, co było. Jest jakieś przejście, jakaś ciągłość, bo nadal jest mowa o niebie i nadal jest mowa o ziemi. Choć oczywiście jest radykalna nowa jakość. Święty Jan używa przymiotnika kainos na określenie nowości. To jest ciekawe, dlatego że Greka ma dwa takie słowa na określenie nowości. Słowo neos oznacza coś nowe w sensie chronologicznym, następujące po czymś, a kainos oznacza nowy w sensie jakościowym. A więc nowe niebo i nowa ziemia to jest nowość w sensie jakościowym.
Proszę księdza, chciałem jeszcze się zapytać taką jedną rzecz. A prawda to, że apokalipsa oznacza objawienie?
Tak. Słowo apokalipsis oznacza objawienie, czyli odsłonięcie pewnej prawdy.
Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu, pozdrawiamy. I kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni? Proszę się przestawić.
Józef się kłania.
Witamy Panią.
To jest ciekawe, że my, katolicy, musimy być przykład na ludzi świętych. A takim jednym z największych świętych jest właśnie słynny ojciec Pio. Otóż co jest ciekawe, gdy mu się okazała Matka Boża, on pyta o Królowo Nieba i Ziemi, czy wszyscy w niebie zbawieni są doskonale szczęśliwi? A Matka Boża mówi, nie synu, tylko wielcy święci. Wszyscy inni potrzebują modlitwy. Synu, mali święci z nieba wyciągają błagalnie ręce do ziemian, prosząc o modlitwę dla dostąpienia większych ceremonii. Synu, kto po śmierci doskonale jednoczy się z Bogiem, staje się małym Bogiem. Wy na ziemi nazywacie ich wielkimi świętymi. Synu, mały Bóg to dziecko Boże, ale on pyta o Królowo Nieba i Ziemi, jak można dojść do chwały przebóstwienia? A Matka Boża mówi, synu, należy przejść cierpienia mego syna, rozłożone w czasie. Synu, dla wielu zbraknie żywota ziemskiego, bo tak unikają cierpień. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja myślę, że najlepiej... Czasami oczywiście mamy do czynienia z różnymi wypowiedziami, czy to świętych, czy przypisywanych, wypowiedzi przypisywane świętym. Ja myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy, koncentrując się na Słowie Bożym, dążyli do własnego zbawienia. Czasami oczywiście tam zastanawiamy się, ile tam tych pięter jest w niebie, czy takie są sfery inne. Natomiast najważniejsza rzecz to jest po prostu zrobić wszystko dzięki współpracy z łaską Bożą, aby tam się dostać. Natomiast zobaczymy coś, co nas po prostu przerasta, co jest dla nas obecnie niepojęte, odsłonięte, tak jak powiedziałem, po części, dlatego że tę część, którą Pan Bóg odsłonił, zawarł na kartach Pisma, ale to oczywiście nie jest wszystko, uznał, że tyle nam wystarczy do zbawienia i tego się trzymamy i próbujemy właśnie zasłużyć na zbawienie. Natomiast święci, tacy choćby jak ojciec Piusa, nam pokazani przede wszystkim jako te osoby, które są dla nas przykładami. Zresztą niedawno w uroczystość Wszystkich Świętych bardzo mocno te treści wybrzmiały w liturgii. Święci są po to, aby byli naszymi orędownikami u Boga, znajdując się przed tronem Pana, a poza tym są po to, aby byli dla nas przykładami. Stąd święci z różnych stanów, nie tylko zakonnego, kapłańskiego, ale także właśnie święci małżonkowie, święte dzieci, święci rodzice, dziadkowie i tak dalej. Więc żebyśmy tego mieli świadomość. Po to są nam dani święci, abyśmy wpatrując się w nich, ich naśladowali.
Tak, księże profesorze, ja też czasem mam takie wrażenie, że większość naszych słuchaczy, tych telefonujących do nas, większą uwagę zwraca na to, co powiedział ktoś tam, jakiś tam święty w swoim prywatnym objawieniu, czy może nawet objawieniu przyjętym, niż rzeczywiście to, co mówi nam Słowo Boże. Kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzwoni Marek z Gdańska. Ja bym prosił księdza profesora o wyjaśnienie słowa z Ewangelii Świętego Łukasza, ostatniego zdania. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marku.
Wszyscy bowiem dla Niego żyją, albo można też to przetłumaczyć, dzięki Niemu żyją. Też tak można przetłumaczyć, dlatego nawet tutaj mam przed sobą tekst grecki tej Ewangelii. Theos de uk estin nekron alla zonton, pantes gar auto zosin. Dosłownie można przetłumaczyć ostatnią część, wszyscy bowiem dla Niego żyją, ale też przez Niego można ponieważ celownik może też wyrażać właśnie pewnego działającego. Zatem można to interpretować na różne sposoby. Składnia grecka nam na to pozwala. Wszyscy bowiem dla Niego żyją, albo dzięki Niemu żyją. Też możemy tak, że On sam daje życie. On jest dla nas źródłem życia. Też można w ten sposób to rozumieć. Ale oczywiście dla Niego też jest bardzo, bardzo, bardzo głębokie w swojej treści, ponieważ pokazuje nam, że On jest celem naszego życia. On jest też sensem naszego życia.
Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze słyszymy się coś słabo. Kto dzwoni, prosimy. Prosimy bliżej słuchawki, mikrofonu.
Dobrze.
chciałem gorąco podziękować księdzu profesorowi Tomaszowi i ojcu Pawłowi za to wprowadzenie nas do Eucharystii Słowa Bożego w najbliższej niedzielę. Ja bym chciał taki przybliżyć, taki obraz.
Panie Krzysztofie, mamy bardzo słaby sygnał gdzieś tam, nie wiem, czy może podejść do okna, czy gdzieś, ponieważ no, kiepsko się słyszymy.
Ja ojca świetnie słyszę. A może teraz będzie lepiej.
O, teraz troszeczkę lepiej.
Chciałem powiedzieć, że nigdy nie zapomnę, jak na placu Świętego Piotra na tym wielkim śpiewanie była położona trumna całym Jana Pawła II.
No niestety gdzieś nam ten dźwięk zanika, panie Krzysztofie. Bardzo nam przykro, ale jakoś no, nie słyszymy się dobrze. Halo? No niestety nie mamy dobrego połączenia. Bardzo nam przykro. Halo, Radio Maria?
Dobry wieczór. Mogę się włączyć?
Dobry wieczór, już jesteśmy na antenie. Prosimy się przedstawić, wyłączyć radio.
Jan i od razu chciałem powiedzieć, że nie jestem katolikiem, żeby wszystko było jasne. Otóż ja uważam, że wy katolicy niewiele się różnicie od Żydów, bo jak z tego co słyszę, jak tak samo jak starotestamentalni, uznajecie, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. A Pan Jezus w tych najważniejszych swoich przypowieściach, w których objawia prawdziwe oblicze swojego ojca, zdaje się zaprzeczać tej zasadzie. Zdaje się Pan Jezus mówić, że mój ojciec nigdy by nie wytracił woda z potopów całej ludzkości. Nigdy by nie spalił wszystkich mieszkańców Sodomy. Że mój ojciec to jest tym właśnie dobrym pasterzem, nie? Który pomimo, że się zbliża zmierzch, pozostawię to całe stado owiec i pójdzie szukać tej jednej zaginionej. A na Golgocie Pan Jezus wręcz mówi, prosi swojego ojca, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli prosi, żeby wszystkim ojciec przebaczył, nawet tym najgorszym grzesznikom. I właśnie z mocy Golgoty wszyscy będziemy mieli życie wieczne. A o co chodzi dla wyznawców Pana Jezusa? O to chodzi, że my z tą nagrodą obfitą, a będą ci, którzy cierpią ze względu na imię Pana Jezusa, czyli którzy...
Panie Janie, pytanie jest proste. Dziękujemy pięknie. Prosimy pana profesora, księdza profesora.
Właśnie, cieszymy się, że nawet nasza audycja jest słuchana przez niekatolików, to znaczy, że przekracza granice wyznań. To prawda, oczywiście, rzeczywiście nasze rozumienie, nasza prawda wiary mówi o nagrodzie za dobro, natomiast okaże za zło. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że jednak są takie miejsca, gdzie Pan Jezus także mówi o grzechu, który nie będzie odpuszczony. Prawda? Jeżeli już chcemy szukać miejsc, gdzie nie ma miłosierdzia, no niestety są takie miejsca. Są takie miejsca, jak choćby właśnie wzmianka o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Mówi o grzechu, który nie będzie odpuszczony. Oczywiście kwestią interpretacji jest to, czym ów grzech jest. I tutaj są różne propozycje interpretacji. Myślę, że kiedy będzie czytany ten tekst, w którą niedzielę będzie zawsze będzie można do tego wrócić. Natomiast faktem jest, że takie miejsca są. A więc są też takie miejsca, gdzie Pan Jezus zostaje wypędzony, prawda? I nie zostaje przyjęty. Tak więc to jest pewna tajemnica. Dlaczego człowiek odrzuca Słowo Boga? Są tacy ludzie, którzy odrzucają Słowo Boga. Tutaj Pan słusznie zauważył o pięknych przypowieściach o miłosierdziu. Ja zawsze kiedy te przypowieści rozważam, choćby o synu marnotrawnym, zauważmy jednak, że miłosierdzie Boga jest tam odpowiedzią na powrót człowieka. To nie jest tak, że ojciec w tej przypowieści poszedł do tej dalekiej krainy, gdzie zabłąkał się jego syn i go tam siłą stamtąd ściągnął. Wręcz przeciwnie, właśnie ów syn musiał się zastanowić nad sobą i dopiero wrócił. Idąc po drodze, kiedy szedł po drodze, ojciec wyszedł mu naprzeciw. A więc skoro mówimy, że jest to piękna przypowieść o miłosierdziu, to można powiedzieć w świetle tej przypowieści, że miłosierdzie Boga jest to odpowiedź właśnie Pana Boga na powrót człowieka. Ale to jest odpowiedź Boga na powrót człowieka. Oczywiście ten powrót dokonuje się także dzięki łasce Bożej, ale w sytuacji, co się dzieje, kiedy człowiek nie chce wrócić. To jest oczywiście pewna tajemnica. My ciągle mamy tę nadzieję na to, że miłosierdzie Boże okaże się większe niż grzech, ale ale i są nawet hipotezy niektórych teologów, że piekło jest puste albo w ogóle go nie ma. Oczywiście te poglądy spotykają się z odpowiednią odpowiedzią, tutaj trzeba sobie jasno to powiedzieć. Natomiast zamiast dywagować, ja powiem tak, zamiast dywagować, ilu będzie zbawionych, to lepiej samemu o to zadbać. To jest to pytanie nawet wraca, jest tam gdzieś w Ewangelii, kiedy przychodzą do Jezusa uczniowie: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? A Jezus zamiast odpowiadać na to pytanie, co mówi? Usiłujcie wejść przez ciasną bramę. A więc mówi, nie zajmujcie się, czy inni będą zbawieni, tylko zajmijcie się swoim własnym zbawieniem. Wy macie przejść przez tę ciasną bramę. I dopiero właśnie wtedy to zbawienie stanie się naszym udziałem. Tak więc zamiast zastanawiać się, czy zbawionych będzie 144 tysiące, czy mniej, czy więcej, czy wszyscy, naprawdę zajmijmy się swoim zbawieniem. Zajmijmy się zbawieniem naszym, a poprzez nasz przykład także tych, którzy są obok nas.
Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Właściwie to...
Prosimy się przedstawić i słuchaj.
Agata z Podkarpacia.
Pani Agato, witamy. Szczęść Boże.
Troszeczkę już dostałam odpowiedź na moje pytanie, a bardziej takie może spostrzeżenie. Właśnie, że teraz bardzo wielu ludzi patrzy bardziej takim troszeczkę spojrzeniem Marcina Lutra na wiarę naszą katolicką. Jest to bardzo, moim zdaniem, mylone i niedobrze kojarzone z katolikami, że właśnie wielu ludzi uważa, że my już, tak, że każdy jest zbawiony i nieważne, co byśmy robili tu na ziemi, to my jesteśmy zbawieni i możemy grzeszyć, możemy bawić się, możemy właśnie robić różne złe rzeczy, nie martwiąc się o to nasze życie wieczne, a tak naprawdę przecież, tak jak przed chwilą ksiądz powiedział, że my, to jest dla nas szansa, to, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, to my wszyscy mamy szansę na to zbawienie. Pytanie, czy pójdziemy tą drogą Jezusa, czy pójdziemy właśnie, czy zboczymy, czy pójdziemy na łatwiznę. Ja mam takie dosyć duże może doświadczenie z ludźmi, którzy właśnie protestantami i no tak z doświadczenia widziałam na żywo, że to gdzieś nie zmierza w najlepszym kierunku. Czy właśnie ksiądz mógłby tu jeszcze może jakoś wyjaśnić właśnie o tym zbawieniu, że my mamy to życie tu na ziemi po to, żeby właśnie zadbać sobie o to życie w niebie i powinniśmy się starać tak żyć, żeby dostąpić tej łaski zbawienia. Dziękuję.
Dziękujemy, pani Agato.
Tutaj raz jeszcze odwołujemy się do tego tekstu z Jana o tym życiu, które już mamy. Oczywiście to życie jest w jakimś tam, jeszcze nie objawiło się w pełni. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, jeszcze nie objawiło się, czym będziemy, to znowu też święty Jan. Dlatego mamy świadomość właśnie, że jest to, jak to mówi czasami teologia, jesteśmy rozpięci pomiędzy już i jeszcze nie. A więc już doświadczamy, ale jeszcze nie w pełni. Ten zalążek jest już w nas złożony od momentu naszego chrztu. Także warto na to zwrócić uwagę. Natomiast oczywiście, ponieważ jestem pracownikiem Instytutu Ekumenicznego, ja niektóre pisma Lutra znam i ja bym tak, powiedziałbym, ostro nie osądzał go. Nawet ostatnio czytałem taki fragment o sakramencie spowiedzi i muszę powiedzieć, że to, co krytykował w naszym przeżywaniu, może nie sakrament jako sakrament, ale to, co krytykował w naszym przeżywaniu spowiedzi, na przykład brak jakiegokolwiek postanowienia poprawy, traktowanie takie zupełnie mechaniczne, no to trzeba powiedzieć, że kto z nas nie miał takich właśnie spowiedzi, które jakoś tak nam lekko przez palce przeszły, prawda? Oczywiście sposób rozwiązania, jaki podał, nie do końca właściwy, prawda? Czyli rezygnacja ze spowiedzi, z tym się nie zgadzamy. Odejście od sakramentalności spowiedzi. Natomiast no pewne syndromy, symptomy, które dostrzegał, no są, no taka jest rzeczywistość. Pamiętajmy, że nie był to człowiek, który pojawił się na ziemi z założeniem, że ja tutaj wam zaraz zrobię piekło, rozniosę wam cały ten kościół, prawda, katolicki. tylko jednak miał jakieś dążenie do tego, żeby odnowić pewne rzeczy. Oczywiście no, droga, po którą poszedł z naszego punktu widzenia no, nie była odpowiednia, no ale jakieś tam powiedzmy na początku pragnienia w nim były jak najbardziej słuszne. I tutaj, kiedy czytamy te jego teksty bez takiej kalki naszej, że to wszystko złe od razu nie nadaje się do niczego, tylko jeśli próbujemy się w to wczytać, to nie jest tak jak często myślimy. Natomiast ja znam też wielu luteran, którzy są ludźmi głębokiej wiary i naprawdę są to ludzie, którzy żyją Ewangelią, którzy tę Ewangelię czytają. Przecież zauważmy, że w ogóle odkrycie Biblii tak naprawdę dla nas, dla katolików, zaistniało dzięki wystąpieniu Marcina Lutra. Reakcja Kościoła właśnie potem była taka, żeby udostępniać jednak tę Biblię, więc to, że my się dzisiaj pochylamy nad Biblią, to też jest jakieś tam echo, dawne echo, prawda, tamtego wystąpienia.
Czas nieubłaganie biegnie do przodu, już powoli kończy się czas na naszej antenie, ale mam jeszcze jeden telefon, księże profesorze, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże obu księżom. Mnie dzisiejsze czytania poprowadziły w kierunku medytacji na temat wiary i to, co było zacytowane z Księgi Machabejskiej, mówi mi, że do czego uzdania człowieka heroiczna wiara. Wiarę człowieka zna tylko Pan Bóg i Pan Jezus ją diagnozuje. Mówi, że jest ona mniejsza niż od ziarnko gorczycy, a jednocześnie mówi, że gdyby była jak ziarnko gorczycy, to by uzdolniała do rzeczy wielkich. Również dobra nowina mówi mi, że wiara jest łaską, a słowo jednocześnie mówi proście, a otrzymacie. I myślę, że jest to droga do otrzymywania wiary, która będzie wolna od skażenia wątpliwościami. Jeżeli taka wiara będzie tęsknotą mojego serca, to ufam, że Pan Bóg będzie odpowiadał na tęsknoty mojego serca. Zaufanie Bogu sprawia, że człowiek staje się uczestnikiem Bożej obietnicy, co święty Paweł w liście do Tesaloniczan potwierdza, mówiąc, że wierny jest Pan. A Słowo Boże w innym miejscu mówi, że zaufałem Bogu i nie zawstydzę się na wieki. Jeżeli to, co mówię w tej chwili, ma kształt wywodu teoretycznego, to jednocześnie słowa te wywołuje z pamięci Duch Święty, który jest według mnie najistotniejszym przewodnikiem na drodze wiary w codzienności, tak jak to jest u mnie. Jest to nieustanne zmaganie, ale jednocześnie, aby było ono owocne, właśnie Duch Święty powinien być wciąż zapraszany do mojego życia, bo jest tym, który przypomina i wyjaśnia to wszystko, co Pan Jezus powiedział, a jednocześnie wyposaża w wiele darów, które są wsparcie na drodze wiary. I kończąc, osobiście...
Panie Pawle, tak, kończymy, ponieważ już tak, żeby dać jeszcze możliwość księdzu profesorowi.
Osobiście już dawno zrezygnowałem z postawy dociekania i kwestionowania czegokolwiek z obszaru wiary, a jeżeli jednak pojawiają się pytania bez odpowiedzi, to z sugestii Ducha Świętego przyjmuję, że niezrozumienie czegoś wynika z dystansu, jaki dzieli moją znikomość od niepojętej wielkości Boga. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy Panu za to piękne świadectwo spotkania ze Słowem.
Krótki komentarz, ponieważ czas też jest krótki. Księże profesorze, tak podsumowując nasze spotkanie dzisiaj w poszukiwaniu słowa.
Sprawy dotyczące przyszłości, dotyczące życia wiecznego zawsze nas intrygowały, stąd rozmowy, jak słyszeliśmy, no, były dość gorące momentami, ale właśnie to dobrze, że jesteśmy zainteresowani życiem wiecznym. Niestety dzisiaj wielu ludzi, także wierzących, także katolików, może oczekuje bardziej od bycia katolikami tego, żeby mieć dobre samopoczucie, jak to pięknie zauważył w swojej książce Opcja Benedykta Roddreyer. Natomiast my nie chcemy, żeby nasza wiara nam sprawiała dobre samopoczucie, ale żeby nas doprowadziła do zbawienia. A jeżeli będzie nas prowadzić do zbawienia, to i dobre samopoczucie będzie. Także to jest istotne. Bądźmy jako ludzie wierzący ludźmi ukierunkowanymi na zbawienie, na życie wieczne. A wspólnota Kościoła, do której należymy, ma nam to ułatwić, bo Bóg nie chce nas zbawiać indywidualnie, ale chce nas zbawiać we wspólnocie, która nas otwiera na życie wieczne i tego dążenia do życia wiecznego życzmy sobie nawzajem.
Rozważaliśmy trzy czytania, które będziemy wsłuchiwać się w niedzielę podczas liturgii Eucharystii. Pomagał nam wgłębić się w treść tych czytań ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, nasz gość w studio, wykładowca Pisma Świętego w seminarium w Kielcach, pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego Wydziału Teologicznego KULU. Bardzo serdecznie dziękujemy księże profesorze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.